oczywiście, że jeśli będziecie mieć trudny czas w Warszawie, to zawsze drzwi w Krakowie są otwarte. Oczywiście zawsze drzwi są otwarte, ale nie zawsze musicie do Krakowa przyjechać. Bóg ma swoje sposoby za każdym razem, jak nam pomóc, jak nas podnieść. I chwała Bogu, On zawsze jest z nami. Nigdy nas nie zostawia samych i to jest naprawdę coś niezwykłego. Macie tu bardzo wygodne fotele. To jest duża pokusa, żeby sobie w nich usiąść. Więc usiądźcie sobie wygodnie. Nawet jeżeli kogoś z was zmoży sen i zaśnie, nie ma problemu, dopóki nie zacznie chrapać. My teraz przenieśliśmy się do nowego miejsca i po kilkunastu latach, które jeszcze Iza z Markiem i parę innych osób pamiętają, przez kilkanaście lat siedzieliśmy na bardzo niewygodnych krzesłach. Także teraz czujemy się świetnie i kiedy na jednym z pierwszych nabożeń w nowym miejscu powiedziałem ludziom, że pozwalam im spać, przyszedł ostatnio do mnie jeden człowiek, który chyba jest narkoleptykiem, bo wiecie, to z przodu wszystko widać i chyba nie ma kazania, żeby on nie spał. Także ja się do tego przyzwyczaiłem, ale przyszedł do mnie i powiedział, wiesz co, czas, kiedy powiedziałeś, że wolno spać, jakoś nie mogę zasnąć na nabożeństwie. Także mam swój cel w tym, że mówię, że możecie spać, może nie zaśniecie. Cieszę się, że mogę widzieć też wiele znajomych twarzy. To jest naprawdę wspaniałe, że możemy się spotykać. Też spotykać się przy takiej okazji. Mam nadzieję, że nie jesteście totalnie wymęczeni po wczorajszym seminarium, ci, którzy byli. 6 godzin to było bardzo dużo. 6 godzin mówiliśmy o tym, czym jest Kościół, mówiliśmy o historii Kościoła. I dzisiaj chciałem kontynuować, mówiąc o tym, czym jest Kościół, dlatego, że jest rzeczą ważną, jest rzeczą bardzo istotną, żeby odkrywać to, czym jest Kościół, jaka jest istota Kościoła. Dlatego, że my jesteśmy Kościołem, Kościół jest powołany przez Boga do istnienia. Bóg ma swój konkretny cel dla Kościoła. Dlatego to jest ważne, żeby wiedzieć, kim jesteśmy, co mamy i czego Bóg oczekuje od nas. Słowem, które w Biblii najczęściej w Nowym Testamencie występuje na określenie Kościoła, wczoraj troszeczkę o tym mówiliśmy, to jest słowo eklezja. Nie chcę dzisiaj się więcej tym zajmować, ale tak, żebyśmy mieli fundament pod nasze dzisiejsze rozważania. Słowo eklezja to było słowo, które autorzy Nowego Testamentu zapożyczyli ze świeckiego języka greckiego i to słowo oznaczało obywateli miasta, uprawnionych obywateli miasta, zwołanych na zgromadzenie w celu odbycia sądów. I to pokazuje nam, że Kościół to jest szczególne zgromadzenie. Zgromadzenie ludzi, którzy zostali powołani przez Boga, ale wcześniej, zanim zostali powołani, zostali uprawnieni do tego, żeby być powołanymi. Czyli są to ludzie, którzy otrzymali nowe obywatelstwo, ludzie, którzy stali się nowymi ludźmi poprzez nowe narodzenie. Bóg wyrwał nas z jednego królestwa, przeniósł nas do innego, do swojego królestwa, dał nam swoje obywatelstwo, dał nam swoje prawa i na podstawie tego, że jesteśmy Jego dziećmi, że należymy do Niego, że jesteśmy częścią Jego królestwa, On powołuje nas, żebyśmy byli częścią zgromadzenia, takiego zgromadzenia jak tutaj. Bóg powołał ciebie, żebyś był częścią tego miejsca i też powołał cię do tego, dlatego że ma konkretny cel dla tego Kościoła, dla tej wspólnoty. Więc to jest Kościół. Kościół to jest coś, co jest stworzone przez Boga z ludzi, którzy należą do Boga w celu, jaki Bóg ma dla tej wspólnoty, dla tego Kościoła. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali troszeczkę na temat innego słowa, które występuje w Nowym Testamencie, które określa Kościół, a to słowo spotykamy na samym początku Dziejów Apostolskich. Kiedy powstał pierwszy Kościół w Dzień Pięćdziesiątnicy, autor Dziejów Apostolskich w 2 rozdziale podaje nam pierwszą charakterystykę Kościoła. I kiedy pisał o tym, czym jest Kościół, między innymi napisał, że ci, którzy byli częścią tego Kościoła, trwali we wspólnocie. Wspólnota, greckie słowo, które jest tutaj użyte, to słowo koinonia, które oznacza dosłownie wspólnotę, bliską wzajemną relację, uczestniczenie, dzielenie się czymś, partnerstwo, współudział, dar. Czyli gdybyśmy to uprościli, możemy powiedzieć, że koinonia, Wspólnota to jest taki rodzaj relacji, w której coś łączy nas razem. Coś, co sprawia, że mamy ze sobą coś wspólnego. Coś, co wyzwala w nas współuczestniczenie z innymi. Coś, co sprawia, że jesteśmy partnerami ze sobą, że dzielimy się aż wręcz do bardzo bliskiego połączenia swojego życia z innymi. Koinonia to jest to, co określa jakość i głębokość relacji, które następują w zgromadzeniu, w eklezji. Żeby być częścią eklezji, żeby być częścią zgromadzenia, trzeba być po prostu przyprowadzonym przez Boga do jakiegoś miejsca. Być w tym miejscu, być razem z innymi, razem uwielbiać Boga. Ale żeby być częścią koinonia, żeby być częścią wspólnoty, to oznacza to coś więcej, oznacza to coś o wiele głębszego. Dlatego, że oznacza to, że potrzebujemy odkryć, co mam wspólnego z innymi. Jeśli Bóg mnie z kimś łączy, to jest to bardzo dobrze, że wiem o tym, że Bóg mnie łączy z tymi osobami. Ale też jest bardzo istotne, żeby uświadomić sobie, żeby wiedzieć, co tak naprawdę mam wspólnego z tymi ludźmi. Dlaczego Bóg mnie z tymi ludźmi połączył? Jaki On ma cel, żeby łączyć mnie z konkretnymi ludźmi? I wiecie, dobrze jest zadawać sobie pytania. Wiecie, ja, moja definicja chrześcijaństwa prywatna dla mnie samego to jest świadome życie. Dopóki nie znałem Boga, nie byłem świadomy tego, kim jestem. Nie byłem tego świadomy, po co żyję, jaki sens ma moje życie, co tak naprawdę jest w moim życiu wartością. Jezus, kiedy wkroczył do mojego życia, On sprawia, że staje się coraz bardziej świadomą osobą. I wiecie, żeby być świadomą osobą, to warto zadawać sobie pytania. Nie powinniśmy bać się zadawać sobie wielu pytań i próbować odpowiadać na te pytania. I to jest dobry moment, żeby zadać sobie parę pytań. Co tak naprawdę sprawia, że moje życie jest połączone z tymi ludźmi? Co sprawia, że mogę dzielić się z innymi tym, co posiadam? Co sprawia, że mogę być partnerem z tymi ludźmi, którzy są wokół mnie? Dlatego, że im więcej mam wspólnego z innymi, z którymi Bóg mnie połączył, tym nasze relacje są głębsze i mocniejsze i tym nasza wspólnota jest silniejsza. I wiecie, często, kiedy myślimy o Kościele, myślimy o uwielbieniu, myślimy o kaznodziei, myślimy o znakach i cudach, myślimy o wielu, wielu rzeczach i wydaje nam się, że to są rzeczy, które określają głębokość, które określają jakość wspólnoty, jakość Kościoła. Oczywiście to są wszystko bardzo ważne czynniki, one są ważne, ale to nie są rzeczy, które sprawiają, że Kościół jest głębszy czy mocniejszy. Dlatego, że to, co sprawia, że Kościół jest głęboki, że Kościół jest mocny, to są relacje.
Amen.
I chodzi tu nie tylko o relacje, które wynikają z naturalnego poziomu, ale chodzi o to, że ja odkrywam, co mamy wspólnego w Bogu. Jaki jest Boży cel dla naszej wspólnoty, jaki jest Boży cel dla tego Kościoła. I wiecie, to jest w ogóle wspaniałe, kiedy możemy powiedzieć o jakimś Kościele, że na czele tego Kościoła postawił Bóg kogoś, komu dał zrozumienie wizji, zrozumienie celu, zrozumienie kierunku, w jakim ma ten Kościół podążać. To jest coś wspaniałego, dlatego że niestety jest wiele kościołów, które tak naprawdę nie wiedzą, po co istnieją, ani w jakim kierunku zmierzają. Ale wiecie, to nie jest wszystko. Dlatego że Bóg nie chce mówić tylko do jednej czy dwóch osób, ale Bóg chce, żebyśmy wszyscy wiedzieli, po co istniejemy. Żebyśmy wszyscy wiedzieli, dokąd zmierzamy. Żebyśmy nie szli... Porównanie się ciśnie do głowy, jak stado baranów. Ale żebyśmy wiedzieli razem, dokąd idziemy, żebyśmy razem świadomie starali się osiągnąć jeden cel. Co jest ciekawe, słowo koinonia, słowo wspólnota w Nowym Testamencie używane jest nie tylko na określenie wspólnoty relacji pomiędzy ludźmi, ale na przykład w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, 9 wersecie jest napisane, że Bóg powołał nas do koinonia, do wspólnoty ze swoim Synem. Jesteśmy powołani nie tylko do tego, żeby mieć koinonia, wspólnotę między sobą, ale także mamy mieć koinonia, wspólnotę z Synem Bożym, z Jezusem Chrystusem. Tak głęboko, jak możemy mieć głęboką relację z Jezusem, tak samo głęboką relację możemy mieć z innymi. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście w 3 rozdziale używa słowa koinonia na określenie relacji z Bogiem i relacji we wspólnocie. I mówi o tym, że tym, czym charakteryzuje się koinonia, wspólnota, tym, czym charakteryzują się relacje człowieka z Bogiem i wierzących między sobą we wspólnocie, to jest bycie w światłości. Życie w światłości, czyli w otwartości, w szczerości, w prawości, jest istotne, jest ważne nie tylko w naszej relacji z Bogiem, ale jest tak samo istotne w naszej relacji z innymi. Bóg powołał nas nie tylko do tego, żebyśmy stali się częścią Kościoła, żebyśmy się stali częścią zgromadzenia, ale Bóg powołał nas, jeśli już jesteśmy częścią zgromadzenia, do tego, żebyśmy rozwijali, żebyśmy pogłębiali relacje pomiędzy sobą, żebyśmy budowali wspólnotę, która jest zainicjowana przez Boga, ale opiera się na szczególnych relacjach z Nim i z innymi. Żebyśmy to zrozumieli i żeby naprawdę pozwolić Duchowi Świętemu, żeby założył w nas fundament do zrozumienia tego tematu, chciałbym, żebyśmy przeczytali dłuższy fragment z Nowego Testamentu, z pierwszego listu do Koryntian, gdzie Paweł mówi o relacjach w Kościele, gdzie Paweł mówi o wspólnocie w Kościele, używając do tego obrazu, przykładu Wieczerzy Pańskiej. Przeczytamy dłuższy fragment po to, żeby zobaczyć kontekst tej wypowiedzi, żebyśmy mieli pełne znaczenie tej wypowiedzi. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, od 17 do 34 wiersza. Przechodząc do dalszych poleceń, nie pochwalam, że schodzicie się nie na lepsze, lecz na gorsze. Przede wszystkim więc słyszę, że gdy się schodzicie jako Kościół, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Prawdę mówiąc, nawet powinno dochodzić między wami do rozłamów, aby wyszło na jaw, kto wśród was prawdziwie wierzy. A zatem, gdy się schodzicie, to właściwie nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Raczej każdy zabiera się do własnej wieczerzy, którą przed sobą kładzie i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby tam jeść i pić? Albo czy uważacie, że Kościołem Bożym można gardzić i upokarzać tych, którzy mają niewiele? Co mam wam powiedzieć? Pochwalić was? Nie, za to was nie pochwalam. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił. To jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył. Ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winny będzie zlekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. Bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. A tak sądzeni przez Pana jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia. Dlatego, moi bracia, gdy się schodzicie na wspólny posiłek, czekajcie jedni na drugich. Jeśli ktoś jest głodny, niech się naje w domu, abyście się nie schodzili na własne potępienie. Co do pozostałych spraw, zarządzę, gdy przybędę. Przeczytałem cały ten fragment, dlatego że najczęściej czyta się tylko środkową część tej historii, odnoszącą się bezpośrednio do objawienia, jakie otrzymał apostoł Paweł na temat Wieczerzy Pańskiej. I kiedy czytamy tylko tę środkową część, to bardzo często tak naprawdę nie rozumiemy tego, o czym mówi ten tekst. Dlatego, że musimy zobaczyć ten tekst, ten fragment w kontekście, w jakim został napisany. Paweł pisze ten list do Kościoła, który ma bardzo poważny problem ze zrozumieniem tego, czym jest Kościół i ze zrozumieniem tematu jedności w Kościele. Kościół w Koryncie był Kościołem, który był bardzo podzielony i który z różnic czynił problemy. Wiecie, różnice, różnorodność nie jest problemem. Bóg stworzył świat w sposób różnorodny. Wystarczy, że spojrzymy po sobie i zobaczymy, jak jesteśmy różni. I te różnice to jest coś, co ubogaca, a nie coś, co jest problemem. I w momencie, kiedy ktoś próbuje zrobić z różnicy, z różnorodności problem, to wtedy to jest problem. Często też nie rozumiemy tego, czym tak naprawdę jest jedność. Często ludzie próbują innych oceniać pod kątem swojego rozumienia, pod kątem swojego objawienia, jakie mają. I wszyscy zapominamy o tym, co Słowo Boże mówi na temat prawdy i na temat objawienia. Naszą prawdą nie jest jakaś prawda filozoficzna, abstrakcyjna. Naszą prawdą nie jest jakiś system moralny, dogmatyczny, filozoficzny czy jakikolwiek inny. Naszą prawdą jest osoba. Jezus powiedział, ja jestem prawdą. Więc jeśli mówimy na temat poznawania prawdy, mówimy na temat poznawania Jezusa. Poznawanie Jezusa nie polega na tym, że idziesz do biblioteki i prosisz o wypożyczenie wszystkich książek, które mówią coś na temat Jezusa. Możesz przeczytać wszystkie książki, jakie zostały napisane na temat Jezusa i dalej nie mieć poznania prawdy. Dlatego, że poznanie prawdy przychodzi poprzez osobistą relację z Jezusem i przez poznawanie Jezusa w konkretnych sytuacjach, w konkretnych doświadczeniach swojego życia. Jeśli chcielibyśmy tutaj rozmawiać o naszym zrozumieniu prawdy, o naszym poznaniu prawdy, to każdy z nas powinien tutaj stanąć i powiedzieć, w jaki sposób poznał Jezusa, w jaki sposób zna Jezusa, jakie ma doświadczenie, swoje osobiste doświadczenie z życia z Jezusem. I teraz pomyślcie, jak jest to absurdalne ocenianie czyjegoś doświadczenia życia z Jezusem. Gdyby ktoś przyszedł tutaj i powiedział, byłem chory, modliłem się w taki sposób i Jezus mnie uzdrowił. A ktoś inny przyszedł i powiedział, o nie, 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 ja się modliłem w inny sposób, zostałem uzdrowiony, ty się modliłeś niewłaściwie. To brzmi absurdalnie. Ale często my czynimy coś takiego w Kościele. Myślimy, że jedność, myślimy, że coś właściwego to jest wtedy, kiedy wszyscy myślą tak jak ja, albo przeżywają tak jak ja. Ale jesteśmy różni. Wyglądamy inaczej, funkcjonujemy inaczej, odbieramy rzeczywistość inaczej, zwracamy uwagę na inne rzeczy. I to nie jest nic złego. To jest coś, co naprawdę ubogaca Kościół. Ale Kościół w Koryncie miał z tym bardzo poważne problemy. Dlatego, że nie potrafili przyjąć różnorodności i traktowali ją jako problem. I w momencie, kiedy to natrafiali na coś, co było inne, starali się to nie przyjąć, a odrzucić. Dlatego Paweł próbował wyjaśnić im, że coś jest nie tak z nimi. I w pierwszym rozdziale, 10 wersecie napisał, a proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Jednym z powodów tego rozdarcia w Kościele w Koryncie był brak właściwego zrozumienia istoty Kościoła i wynikający z tego brak poszanowania każdego członka ciała Chrystusa. Apostoł Paweł, chcąc im to pokazać, użył jako przykładu sposobu, w jaki oni sprawowali Wieczerzę Pańską. I może jest to coś tutaj dla nas dziwnego, dlatego że to nie jest sposób, w jaki my dzisiaj sprawujemy Wieczerzę Pańską, dlatego że widzimy, że oni sprawowali Wieczerzę w czasie uczty. Wieczerza była częścią większego posiłku. I to jest coś, co wywodzi się ze świata żydowskiego, tam gdzie to łamanie się chlebem, picie wina jest czymś normalnym. Ale co jest ciekawe, że to łamanie się chlebem i picie wina w świecie żydowskim, ono nie następuje w synagodze. Ono nie następuje na nabożeństwach, na spotkaniach. Ale ono następuje w domu, przy domowym stole. Dlatego, że w świecie żydowskim centrum przeżywania wspólnotowego życia z Bogiem to nie jest nabożeństwo. To jest rodzina. To jest stół, przy którym codziennie gromadzimy się razem. Wiecie, niestety Kościół troszeczkę to obrócił i zapomniał o tym, co jest podstawą, co jest fundamentem. My najpierw robimy coś w Kościele, a potem próbujemy jakoś swoje domy i swoje rodziny do tego przystosować. A to jest odwrotnie. Kościół, duchowość budujesz w domu, a to, co dzieje się tutaj, jest wynikiem twojej duchowości, twojego kościoła, który masz w swoim domu. Dlatego apostoł Paweł, kiedy mówi o tym, jaki powinien być człowiek, który w kościele ma służyć innym, ma być przywódcą, jako jedno z pierwszych kryteriów mówi o jego domu. Mówi o duchowości, jaką on ma w domu. Duchowości wobec swojego współmałżonka, duchowości wobec swoich dzieci. I mówi, dopiero człowiek, który jest w stanie zarządzać swoim domem w sposób duchowy, taki człowiek może także zarządzać Bożym Kościołem. Kiedy próbujemy to robić odwrotnie, to nie działa. To nie działa i wtedy pojawiają się problemy. Tak więc widzimy tutaj, że Kościół w Koryncie spotykał się na specjalnych nabożeństwach, siedzieli przy stołach. Wyobraźmy sobie, gdyby tak to dzisiaj było, że siedzielibyśmy tutaj przy stołach i każdy z sobą coś przyniósł do jedzenia. Jedni zamówili sobie dobry catering, są obstawieni przez wiele potraw. Tu jakieś krewetki, tam jakieś inne wynalazki. A obok siedzi ktoś, kto nie ma nic, albo obgryza tylko skórkę od chleba. Jedni są już najedzeni. Co więcej, Paweł mówi, że nawet są dobrze wypici. Wiecie, oni nie zamaczali tylko ust w winie. Jest wieczerza pańska, a niektórzy doprowadzali się do stanu dość wysokiego upojenia. A obok był ktoś, kto był głodny i spragniony. I wyobraźcie sobie, że w takiej atmosferze zaraz mają zacząć łamać się chlebem, pić wino i przeżywać niezwykłe duchowe rzeczy. Jak myślicie, jak oni się czuli? Jaka była atmosfera w tej wspólnocie? Czy oni naprawdę doświadczali głębokości wspólnoty i jedności w tej wspólnocie? W 29 wersecie apostoł Paweł stwierdza, że jeśli ktoś spożywa wieczerzę pańską bez uszanowania dla ciała pańskiego, czy też jak Biblia Warszawska tłumaczy, nie rozróżniając ciała pańskiego, on nie spożywa uczty przymierza, ale spożywa własny sąd. Co to znaczy? Czym jest ciało pańskie? Gdzie często czytamy pewne wersety i one wydają nam się oczywiste i dlatego też przechodzimy nad nimi do porządku dziennego i nie zastanawiamy się nad znaczeniem tych słów. Czym jest ciało pańskie? Czym jest to, co jest istotą wieczerzy pańskiej? Wiemy, że tu nie chodzi o chleb, tylko chodzi o coś zupełnie innego. W 12 rozdziale, w 27 wersecie apostoł Paweł napisał: wy jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. W liście do Rzymian w 12 rozdziale, w 5 wersecie jest napisane, że jesteśmy ciałem Chrystusa, a z osobna członkami jedni drugich. To jest obraz Kościoła, nie tylko obraz, ale też to, czym rzeczywiście jest Kościół. Jezus jest głową, a my jesteśmy częścią tego ciała. Zostaliśmy włączeni w Niego, ale będąc włączeni w Jezusa, jesteśmy także włączeni w życie innych ludzi. Często zapominamy o tej drugiej części. Tak, zgadzamy się, że zostaliśmy połączeni z Chrystusem, że jesteśmy w Nim, ale zapominamy o tym, że On jest głową ciała. I to nie jest, wiecie, jakieś monstrum, gdzie jest głowa i jest masę różnych dziwactw przyczepionych do tej głowy, ale przyznacie, że Jezus jest normalną osobą. Tak? To nie jest monstrum. Tak? Zgadzacie się ze mną? Nie wszyscy tutaj się zgadzają. Widzę, że niektórzy są na wyższych poziomach mistycznych i mają objawienia, których nie rozumiem. Ale zatrzymajmy się tutaj na tekście biblijnym, dobrze? A potem możemy sobie porozmawiać o mistykach. Kiedyś się fascynowałem złotym wiekiem mistyki hiszpańskiej w XVI wieku, także jak ktoś chce, możemy pogadać o nocy ciemnej zmysłów. Ale teraz zajmujemy się Biblią, dobrze? Jesteśmy włączeni w Chrystusa, ale włączenie w Chrystusa jest automatycznym włączeniem w Jego ciało. Nie jesteś sam, Ty i Bóg i nikt więcej. Będąc w Chrystusie, jesteś też połączony z innymi. Możesz być tego zupełnie nieświadomy, możesz zupełnie o tym nie wiedzieć, ale to jest rzeczywistość. Jesteś połączony z innymi ludźmi. Przynależysz do innych ludzi. Jeśli nie szanujesz ciała, jeśli nie rozróżniasz ciała, to oznacza, że nie szanujesz, nie rozróżniasz Kościoła. To oznacza, że w niewłaściwy sposób łamiesz się chlebem z innymi. Co to znaczy niewłaściwy sposób? To znaczy, że łamiąc się z kimś chlebem, nie rozróżniasz w tej osobie części ciała. Nie traktujesz tej osoby jako część ciała. Nierozróżnianie, nieszanowanie ciała pańskiego oznacza to, że masz niewłaściwy stosunek, niewłaściwe podejście do tej osoby, z którą razem tworzysz ciało pańskie, z którą razem tworzysz koinonię i z którą razem tworzysz eklezję. Problem, jeśli chodzi o wieczerze i problem, jeśli chodzi o Kościół i wspólnotę, jest wtedy, kiedy nie rozróżniasz w drugim wierzącym, że jest członkiem tego samego ciała, który ty jesteś. Że jest częścią ciebie i nie okazujesz tej osobie właściwego szacunku. Bóg tworzy Kościół, to jest Jego Kościół. On włącza ludzi w Kościół. To jest Jego decyzja, nie moja. Gdybym miał sobie wybrać, z kim będę w Kościele, ja bym sobie wybrał. Ale to nie ja to wybrałem. On to wybrał. On postawił mnie w miejscu, w którym jestem. On nazywa to ciałem. On nazywa, określa te relacje, jakie są między nami. Ale często my nie uświadamiamy sobie, że jeśli ja mam z kimś problem, jeśli ja w kimś nie rozróżniam brata czy siostry, nie okazuję im należnego szacunku, albo wręcz czasami gardzę kimś, z kim jestem połączony, nie rozumiem tego, że w ten sposób ranię mojego ojca. Dlatego, że on jest ojcem i moim, i tej osoby. Jeśli jesteśmy rodzeństwem wobec siebie i ja źle traktuję rodzeństwo, to ja przede wszystkim ranię ojca jako głowę rodziny. I też sprawiam, że nie mogę w pełni korzystać z przymierza, jakie mam zawarte z Bogiem. I apostoł Paweł mówi, słuchajcie, tutaj jest problem. To jest bardzo poważny problem dla was jako Kościoła. I mówi, tak nie może być między wami. Tak nie może być między wami. Dlatego, że jeśli Bóg uczynił z nas eklezję, jeśli Bóg uczynił z nas koinonię, to oznacza, że pomiędzy nami powinny być szczególne relacje. Zwróćmy uwagę, że Paweł nie mówi tutaj, że Koryntianie mieli problem, bo było coś nie tak w ich relacji z Bogiem. Nie, Paweł mówi, wy macie problem, dlatego, że jest coś nie tak między wami. I wiem, że to jest coś, co burzy pewne nasze wyobrażenie, jakie mamy, ale to jest niestety, musimy to zburzyć, bo to jest wpływ pewnej kultury religijnej, w której zostaliśmy wychowani i która przez stulecia została ukształtowana w ten sposób i kształtuje umysły ludzi. Ale słuchajcie, wieczerza pańska to nie jest coś, co ma wyrażać moją relację z Bogiem, ale wieczerza pańska to jest coś, co ma wyrażać moje relacje z ciałem. Ona jest stworzona nie dla mnie i dla Boga, ale dla mnie i dla ciała. Dlatego, że łamanie się chlebem i picie wina wspólne oznacza, że coś pomiędzy nami jest szczególnego, że Bóg coś uczynił między nami takiego, że jesteśmy nie obcymi sobie ludźmi, ale jesteśmy rodziną. Dlatego, że Bóg nas połączył. Jako ludzie, którzy urodzili się w naturalny sposób, urodziliśmy się w swoich rodzinach, też nie mieliśmy na to żadnego wpływu. I mamy określoną naszą rodzinę. I najprawdopodobniej większość z nas tutaj w sposób naturalny nie jesteśmy krewnymi dla siebie. Tak? Chyba, że macie tutaj jakieś klany całe zbawione, ale jesteście za młodym kościołem, że się nie dorobiliście klanów.
Klaniki.
Klaniki są na razie, klaniki. A od klaników do klanów to jeszcze daleka droga. Jak Jezus szybko nie przyjdzie, a myślę, że szybko nie przyjdzie, to się może dorobicie w drugim, trzecim pokoleniu, ale to już nie będzie wasz problem. W sposób naturalny nie jesteśmy rodziną, jesteśmy dla siebie obcymi ludźmi. Ale ponieważ narodziliśmy się na nowo, narodziliśmy się z Boga, czyli narodziliśmy się z tego samego Ojca, to w sytuacji, kiedy rodzisz się z tego samego Ojca, to wszyscy inni, którzy są zrodzeni z tego samego Ojca, są twoją bliską rodziną. Bez Boga nie ma miejsca na koinonia pomiędzy nami. Na tego typu koinonia. Ale przez to, że narodziliśmy się na nowo z Boga, staliśmy się dla siebie kimś bardzo bliskim. I wiecie, musimy sobie też uświadomić, że naturalne więzi rodzinne to nie jest coś, co jest wieczne. To jest coś, co jest na czas życia na ziemi. W momencie, kiedy ktoś odchodzi z tego świata, kończą się jego więzy, naturalne więzy rodzinne. Ale więzy duchowe, więzy, które wypływają z narodzenia się z Boga, to są więzy, które będą na zawsze. To są więzy wieczne. Więc wyobraź sobie, wiem, że to jest ciężko sobie wyobrazić, ale wyobraź sobie, że z tymi wokół ciebie, z którymi w naturalny sposób nie jesteś połączony, ale przez nowe narodzenie jesteś połączony, pomyśl sobie, że to połączenie jest o wiele mocniejsze niż naturalne relacje, naturalne więzi rodzinne. Mówimy tu o rzeczywistości w duchu, ale trzeba to zobaczyć w duchu. Dlatego Paweł mówi, kiedy spożywasz wieczerzę, kiedy łamiesz się chlebem, to potrzebujesz rozróżniać ciało pańskie. Potrzebujesz rozróżniać to, z kim łamiesz się chlebem. I dalej Paweł stwierdza, słuchajcie, niektórzy, ponieważ spożywali wieczerzę pańską, nie rozróżniając ciała pańskiego, chorują, a niektórzy nawet umarli. No to już brzmi trochę groźnie. Czyżby jakaś specjalna kara? Czy Bóg ma jakąś karę dla nas? Nie. Wiemy, że tu nie chodzi o żadną karę. Dlatego, że w momencie, kiedy narodziłem się na nowo, od kiedy Jezus jest obecny w moim życiu, nie ma już miejsca na przekleństwo w moim życiu. Dlatego, że Jezus Chrystus wziął na siebie wszelkie przekleństwo. On sam stał się przekleństwem po to, żebyśmy my odziedziczyli błogosławieństwo. Bóg dzisiaj nas nie straszy przekleństwem, ale Bóg dzisiaj oferuje nam błogosławieństwo. W miejsce przekleństwa Bóg oferuje błogosławieństwo. Co oznacza, że w miejsce śmierci przychodzi życie. W miejsce porażki przychodzi zwycięstwo. W miejsce słabości przychodzi moc. W miejsce choroby przychodzi uzdrowienie. W miejsce ubóstwa przychodzi powodzenie. Tak więc Bóg oferuje nam pewną rzeczywistość. Bóg daje nam tą rzeczywistość. Ale to, co tutaj Bóg chce nam przekazać, to to, że jeśli w nas jest niewłaściwa postawa, jesteśmy sami w stanie zatrzymać przypływ Bożego błogosławieństwa do naszego życia. I pomyślmy o tym. Paweł mówi tutaj, że w sytuacji, kiedy ktoś jest chory i ma niewłaściwą postawę, może zamykać się na błogosławieństwo uzdrowienia, które może przyjść do jego życia. I zamiast doświadczyć błogosławieństwa uzdrowienia, dalej jest chory, a co więcej, Paweł mówi, co jest bardzo smutne, że są nawet przypadki, gdzie ludzie zatrzymali przepływ błogosławieństwa Bożego uzdrowienia w swoim życiu tak, że umarli przedwcześnie. Bóg nie zaplanował śmierci w ich życiu, Bóg zaplanował uzdrowienie, ale przez to, że oni zamknęli drzwi dla przepływu Bożego błogosławieństwa, uzdrowienia, przed czasem odeszli z tej ziemi. I posłuchajcie, bo to jest jak objawienie, które potrzebuje dostać się do naszych serc. Zobaczcie, że apostoł Paweł mówi tutaj, że kwestią doświadczania błogosławieństwa to nie zależy tylko od mojej relacji z Bogiem. Ale kwestia doświadczania błogosławieństwa w naszym życiu zależy od tego, jak traktujemy koinonia, jak traktujemy wspólnotę, jaka jest między nami. Powtórzę to jeszcze raz. Kwestia doświadczania błogosławieństwa w naszym życiu zależy także od tego, w jaki sposób traktujemy wspólnotę, jaka jest między nami. Dlatego, że moje błogosławieństwo jest uzależnione od tego, jak traktuję tych, z którymi Bóg mnie połączył. Nie tylko tych, których lubię, ale też tych, których muszę kochać przez wiarę.
Amen.
Tak? Arka Przymierza bym śpiewała, tak? Że muszę się nauczyć kochać to, czego się nie da polubić. Ktoś się zgodzi z takim twierdzeniem?
Tak.
Jest paru szczerych. Fajnie. Czy masz wokół siebie ludzi, których musisz kochać przez wiarę?
Tak, lubimy cię, Wojtek.
Nie musicie się przyznawać tak do końca. Ale wiecie, Bóg ma wokół nas wiele różnych powołań, których nie do końca rozpoznajemy i rozumiemy. Jest takie szczególne powołanie, ono jest w każdym kościele, więc na pewno jest też tutaj. Na pewno nie jesteście pozbawieni tego błogosławieństwa. To jest takie powołanie, które ja nazywam dla siebie człowiek papier ścienny. Macie takich ludzi? Nie musicie pokazywać palcem. Ani się nie musicie przyznawać, że to wy. To jest bardzo ważne powołanie. Naprawdę. Kościół, który nie ma takich ludzi, to naprawdę jest pozbawiony wielkiego błogosławieństwa. Jeżeli ktoś myśli, że żartuję, a nie mówię prawdy, to mamy na to werset biblijny, tak? W Księdze Przypowieści jest napisane, żelazo ostrzy się żelazem, tak? A zachowanie drugiego człowieka wygładza inny człowiek, tak?
Tak.
Czyli są ludzie, których zadaniem jest wygładzanie. Wiecie, Bóg ma powody, żeby takich ludzi umieszczać blisko nas. I wiecie, czasami boli, jak nas tacy ludzie przycierają. Słowo Boże daje nam pewien obraz Kościoła. Mówi o tym, że Kościół to jest Boża budowla, która jest budowana z żywych kamieni. A każdy z nas jest takim kamieniem. Tak? Czyli Bóg przyniósł ciebie tutaj, w to miejsce, żeby użyć ciebie jako budulca do zbudowania budowli, duchowej budowli. Tylko niestety te kamienie, które Bóg przynosi, to nie są tak ładnie ociosane kamienie, ale to są kamienie, które mają bardzo wiele kantów. I teraz, żeby ten kamień pasował do innych, do reszty budowli, to trzeba go przytrzeć. Więc Bóg robi ci łaskę, kiedy stawia koło ciebie człowieka papier ścierny i przyciera ci trochę twoje kanty. Wiem, że w danym momencie to się nam tak nie wydaje i ciężko nam jest dziękować Bogu i błogosławić Go za to, ale jak to zrozumiemy, to może inaczej będziemy podchodzić do takich osób, tak? I będziemy Bogu dziękować za takie osoby, tak? To wszystko jest potrzebne. Wszystko jest potrzebne. Wiecie, nie ma się co obrażać na różne części ciała za to, jak one wyglądają, czy jak działają, bo my tak do końca nawet nie wiemy, z czego się składamy i jak jest. Wiecie, naprawdę, myślę, że każdy mi to przyzna, że wiecie, dobrze jest, jak nie jesteśmy nawet świadomi tego, że mamy wątrobę, trzustkę, nerki, tak?
Tak.
Że mamy kręgosłup. Bo w momencie, kiedy zaczynamy sobie uświadamiać, że mamy, to się zaczyna problem. Bo problem się odzywa poprzez ból, tak? Więc jeśli nie zwracasz uwagi na to, co masz i się tym w ogóle nie zajmujesz, nie przejmujesz, to nawet lepiej, niż zaczynasz o tym myśleć. Więc nie ma co o tym myśleć, że jesteśmy różni czy inni, tylko zaakceptujmy to, co mamy i z czego jesteśmy zbudowani. żeby jeszcze ten obraz pogłębić, w 10 rozdziale 1 listu do Koryntian Paweł dodał jeszcze takie obrazy, to 16-17 werset. Czy kielich duchowych dóbr, według Biblii Warszawskiej, błogosławieństwa, za który jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa? Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w Jego ciele? Ponieważ jest jeden chleb, my, choć liczni, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. Zobaczmy, to jest piękny obraz. Wyobraźmy sobie bochen chleba, który stanowi całość. I ten bochen chleba możemy pokroić na poszczególne kromki. I wiecie, można wziąć taką kromkę i chociaż jest ona jedna, to ona została wzięta z jednego chleba i ona stanowi całość z innymi kromkami w jednym bochenku chleba. I Paweł używa tego obrazu, żeby pokazać nam, czym jesteśmy. Każdy z nas jest jak ta kromka, ale razem stanowimy jeden bochenek. Problem zaczyna się wtedy, kiedy widzimy tylko to, że jesteśmy kromką, a nie widzimy tego, że jesteśmy częścią wspólnej całości. Nie widzimy tego, że jesteśmy razem jak jeden bochenek, z którego jesteśmy wykrojeni, z którego jesteśmy częścią. I żeby to zrozumieć, żeby to dotarło do nas, tak naprawdę potrzebujemy objawienia, dlatego że mówimy tutaj o duchowych rzeczach. To są duchowe sprawy, to są Boże tajemnice i potrzebujemy zobaczyć siebie jako część całości. W liście do Efezjan Paweł mówi wręcz, że jesteśmy połączeni z innymi niewidzialnymi więzami. Że są pomiędzy nami stawy, ścięgna, które sprawiają, że każdy z nas jest połączony z innymi. I potrzebujemy zobaczyć to w duchu. Bo tak naprawdę potrzebuję przede wszystkim wiedzieć, gdzie jest mój bochenek. Dzisiaj ludzie zadają sobie pytania, gdzie jest mój kościół? I myślą wtedy, który kościół mam wybrać? Który kościół może mi najwięcej zaoferować? Co jest dla mnie ważne? Uwielbienie to tutaj, kaznodzieja to tutaj, budynek to tutaj, programy to tutaj. I wiecie, traktujemy kościół jak wyjście do restauracji. Zastanawiamy się, na co mamy ochotę, bierzemy menu i wybieramy sobie to, co wydaje nam się, że jest dla nas najlepsze. I często specjalnie trzymamy się z boku, nigdzie nie jesteśmy częścią niczego, nigdzie nie angażujemy się na 100%, dlatego że chcemy być wolni i móc sobie wybrać to tu, to tam, to siam. Tak jak Benny Hinn to powiedział, że mamy specjalną kategorię w naszej rodzinie Bożej, ludzi, którzy się nazywają kuzynami, czy też krążomatykami. Mamy braci, siostry i kuzynów. Krążomatycy, tak? Specjalny ruch w łonie chrześcijaństwa. Mam nadzieję, że nikt z was nie należy do ruchu krążomatyków. Jeśli należysz, to pokutuj i stań się częścią rodziny bliski, a nie bycie krążomatykiem. Wiecie, taka postawa, ona jest nie tylko niedojrzała, ale też nie ma w niej objawienia, nie ma w niej zrozumienia ani eklezja, ani koinonia. Nie ma zrozumienia, że jestem częścią ciała, że ciało Chrystusa to nie jest coś abstrakcyjnego, tak jak ja nie jestem abstrakcją. Jeśli nie chcę, żeby Bóg traktował ciebie jako abstrakcję, czy jacyś inni ludzie, żeby traktowali ciebie jako abstrakcję, to przestań traktować kwestii Kościoła jako abstrakcję. Amen? Widzisz, jeśli odkryjesz, częścią którego bochna chleba jesteś, to wtedy już nie ma problemu zastanawiając się, czy to jest moje miejsce, czy to nie jest moje miejsce, czy jak jest fajnie, to tu jestem, jak nie jest fajnie, to nie jestem. Tylko jeśli to jest twój bochenek chleba, jeśli to jest to twoje miejsce, to jest tylko jedno pytanie. Jak mogę pogłębiać wspólnotę? Jak mogę pogłębiać to, co mam wspólne z innymi w tym miejscu? Zobaczcie, Boże rozwiązania są bardzo proste. Bóg wcale nie chce złożyć na ciebie ciężaru tego, żebyś w każdą niedzielę zastanawiał się, gdzie pójdziesz do kościoła. Jeśli ty skazujesz siebie na takie miejsce, to jest niepotrzebne cierpienie, z którego sam jesteś winny. Amen?
Amen.
Halleluja. Ktoś się ze mną zgodził. Bóg ma dla ciebie wspólnotę, Bóg ma dla ciebie rodzinę, Bóg ma dla ciebie ciało. Bóg ma dla ciebie miejsce, w którym chce zaspokajać twoje potrzeby i chce także wykorzystać wszystko to, co złożył w tobie, wszystko to, kim ty jesteś, do czego cię powołał, żebyś ty zaspokajał potrzeby innych. Widzisz, my potrzebujemy zacząć patrzeć nie z perspektywy zaspokojenia moich potrzeb, tylko z perspektywy Bożych celów, z perspektywy Jego, a nie mnie. Dlatego, że Bóg powiedział, że kiedy staram się najpierw o Jego królestwo, najpierw o Jego sprawiedliwość, to wtedy On zaczyna starać się o moje rzeczy i zaspokaja wszystkie moje potrzeby. To jest mój wybór. To jest wybór, przed którym człowiek stoi zawsze. Albo ja będę się starał o swoje rzeczy, albo pozwolę Bogu starać się o moje rzeczy. Ty wybierasz. Jeśli chcesz, żeby Bóg starał się o twoje rzeczy, zacznij starać się o Jego rzeczy. Mamy piękny przykład biblijny, który o tym mówi. Księga Joba, ostatni rozdział. Wszyscy znamy historię Joba. To, co przyszedł ten człowiek, jest czymś niewyobrażalnym. Spotkała go straszna tragedia. Stracił wszystkie swoje dzieci. Stracił wszystko, co posiadał. Stracił zdrowie. Została mu tylko żona i przyjaciele.
Ich też stracił.
W trudnej sytuacji. Naprawdę w trudnej sytuacji. I idzie pewnego, w pewnym momencie, po paru miesiącach tego doświadczenia, spotyka się z Bogiem. I wiecie, Bóg mówi do niego coś, co wydaje nam się niewyobrażalne. Człowiek, który jest w tak trudnej sytuacji. Człowiek, który ma tak wiele niezaspokojonych potrzeb. A Bóg mówi do niego, słuchaj, chcę, żebyś zaczął się modlić o swoich przyjaciół. On nie doświadczył niczego dobrego od tych przyjaciół w czasie swojej tragedii. Oni jeszcze potęgowali jego tragedię. Oni dręczyli go psychicznie i duchowo. Oni tylko mówili w jego stanie, a nie pomogli mu w niczym. Ale Bóg mówi, słuchaj, oni są w niebezpieczeństwie i oczekuje, że zaczniesz się modlić o nich. Szok. Bóg mówi, nawet nie módl się o siebie, nie spróbuj sam zmienić swojej sytuacji, zacznij się modlić o nich. I kiedy Job zaczyna się modlić o nich, 10 werset 42 rozdziału o tym mówi, że kiedy Job zaczął się modlić o swoich przyjaciół, wtedy Bóg zupełnie zmienił jego sytuację. Kiedy on zaczął się wstawiać ze swoich przyjaciół, Bóg zaczął zmieniać sytuację Joba. Urodziła mu się znowu ta sama liczba dzieci. Miał tyle dzieci, ile stracił. Otrzymał dwa razy tyle, ile miał przed tą sytuacją. Tylko żona mu ta sama została. Ale to było błogosławieństwo oczywiście. Posłuchajcie. Bóg pokazuje nam, w jaki sposób On działa w naszym życiu, w jaki sposób On chce działać w naszym życiu i w jaki sposób możemy przygotować Kościół na Boże działanie. Ale żeby móc to zrobić, potrzebujemy zrozumieć, gdzie Bóg mnie umieścił, jakie są Boże plany wobec mnie i że ja potrzebuję zainwestować w relacje, zainwestować w innych. Bóg cię powołał. Bóg cię błogosławi. Bóg otwiera przed tobą drzwi, ale teraz wszystko zależy od ciebie. Zależy, w jakim miejscu będziesz. Czy pozostaniesz tylko na poziomie odwiedzin zgromadzenia, czy też staniesz się wspólnotą, staniesz się koinonią. Dlatego, że Bóg połączył cię z innymi. Bóg postawił cię w tym miejscu i jakość twojego życia zależy od jakości twoich relacji z innymi, od jakości tych połączeń, które masz. Powtórzę to jeszcze raz. Jesteś połączony z innymi i jakość twojego życia zależy od jakości Twoich połączeń z innymi, Twoich relacji z innymi. Paweł, kiedy dzielił się z Koryntianami swoim objawieniem, jakie otrzymał bezpośrednio od Jezusa na temat wieczerzy, powiedział tak, że Jezus wziął chleb i złożył deklarację. Wydaję za was moje życie. Wydaję za was moje życie. I następnego dnia te słowa stały się faktem. Ta deklaracja stała się faktem, została poparta przez jego śmierć. Jezus zawisł na krzyżu za tych, z którymi przełamał się chlebem. To przełamanie się chlebem, ta deklaracja oznaczała niezwykłe przymierze, jakie było pomiędzy nim a tymi, z którymi złamał się chlebem. I to, co dzisiaj będziemy robić, kiedy dzisiaj będziemy się łamać chlebem, to tak naprawdę oznacza, że ja rozróżniam, że ja szanuję kogoś, z kim łamie się chlebem i ja składam tej osobie deklarację. Jestem gotowy oddać moje życie za ciebie. Jestem gotowy oddać moje życie za ciebie. To oznacza łamanie się chlebem. To jest istota, to jest znaczenie tego, czym jest Wieczerza Pańska. Tym, czym jest wspólnota. Najpierw musisz rozróżnić, z kim łamiesz się chlebem. Najpierw musisz rozróżnić, z kim łamiesz się chlebem. Czy to jest twój brat i twoja siostra? Jeśli to jest twój brat i twoja siostra, jeśli jesteście jedną rodziną, to możesz uszanować tę osobę i złożyć jej taką deklarację. Jestem gotowy oddać moje życie za ciebie. Czy wyobrażacie sobie, jak mocna, jak niezwykła byłaby wspólnota, gdyby to stało się rzeczywistością pomiędzy nami? Gdyby nasza wieczerza była właśnie taka. Gdyby nasza wieczerza była symbolem, przypieczętowaniem niezwykłych relacji, jakie są między nami. Gdyby te deklaracje, które składamy wobec siebie, były rzeczywistością. Jak mocna byłaby wspólnota, jak mocne byłyby relacje pomiędzy nami. A Paweł mówi także, że kiedy z taką postawą bierzemy do ręki kielich, kielich przymierza, to oznacza, że w tym przymierzu, w którym jesteśmy razem, jako bracia i siostry, ten kielich staje się dla nas kielichem błogosławieństwa. Jeśli rozróżniamy ciało, jeśli szanujemy ciało, jeżeli jesteśmy gotowi stawać za sobą, gotowi poświęcać swoje życie dla innych, wtedy Paweł mówi, że nasza wieczerza jest potwierdzeniem przymierza i przynosi błogosławieństwo. Wtedy nasza wieczerza przynosi w potężny sposób manifestujące się uzdrowienia. To nie jest tylko obrzęd. To nie jest tylko symbol. To jest coś, co jest rzeczywistością, coś, co może otworzyć Bogu drzwi dla cudownego działania. Jeśli my jesteśmy przygotowani, jeśli nasza postawa jest właściwa, to tak naprawdę my zapraszamy Boga, żeby działał pomiędzy nami. I wieczerza to jest czas, kiedy my ogłaszamy moc śmierci Chrystusa i to, co dokonało się na krzyżu, kiedy moc przeciwnika została złamana, to to może zacząć się manifestować. Ale to nie zależy tylko od mojej relacji z Bogiem. To zależy od naszych relacji. Od relacji, jakie są między nami. I dzisiaj Bóg poprzez słowa Pawła daje nam wybór. Mówi, albo osądzisz sam siebie i skorygujesz niewłaściwą postawę wobec innych, albo będzie to musiał zrobić Bóg. Nasz Bóg nie jest ślepy, głuchy i bezsilny. On jest Bogiem. I On umie robić porządek w swojej rodzinie. I on się nigdy nie zgodzi na niewłaściwe relacje, niewłaściwe postawy w rodzinie. Nigdy się na to nie zgodzi. Podoba mi się to, chociaż to jest bolesne, co kiedyś powiedział Derek Prince. Powiedział, że zawsze mamy wybór. Albo sami się ukorzymy, albo Bóg nas poniży. To jest wybór. Nie wiem, co wy wybieracie, ale szczerze mówiąc, ponieważ doświadczyłem parę razy tego, jak Bóg działa, wolę się sam ukorzyć. Jest to o wiele lepiej. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli stanąć w tym miejscu wobec wyboru. Zanim będziemy łamać się chlebem, zanim będziemy pić wino, właśnie po to, żeby to nie był tylko obrzęd, żeby nie było to coś pustego, nic nieznaczącego, chciałbym, żebyśmy mieli teraz chwilę czasu, żeby móc spojrzeć we własne serca i podjąć decyzję. Dokonać wyboru. Zobaczyć na swoje serce. Zanim zrobisz coś, co jest czymś niezwykłym, potężnym, zanim weźmiesz kawałek chleba do swojej ręki, zanim z kimś się złamiesz tym chlebem, sprawdź swoje serce, żeby to przełamanie się chlebem oznaczało to, co ono oznacza. Jestem gotowy oddać swoje życie dla Ciebie. Jeżeli jest jakakolwiek niewłaściwa postawa w swoim sercu, chciałbym Cię zachęcić do tego, żebyś podjęła decyzję o zmianie tej postawy. Jeśli rozpoznasz też, że jest coś niewłaściwego w relacji z kimś, z kim jesteś połączony przez Boga, to podejmij decyzję, że jak najszybciej to jest możliwe. Będziesz chcieć to wyjaśnić z tą osobą i tą sprawę załatwić, dobrze? Poświęćmy teraz chwilkę czasu, żeby pozwolić Duchowi Świętemu, żeby dotknął naszych serc i żebyśmy mogli podjąć dobre decyzje. Jeżeli Duch Święty pokaże Ci, że masz niewłaściwy stosunek do kogokolwiek z Jego dzieci, przeproś Ojca za to, bo to Jego rani przede wszystkim. Spędźmy teraz chwilkę czasu i za chwilkę będziemy przystępować do wieczerzy. Duchu Święty, ja proszę Ciebie teraz, żebyś działał w naszych sercach. Jesteśmy dziećmi jednego Ojca. Jesteśmy synami i córkami jednego Ojca. I On zbawił nas, powołał i połączył razem. Proszę Ciebie, Duchu Święty, pokazuj nam teraz, co jest w naszych sercach i prowadź nas do zrozumienia tego, czym jest wieczerza, tego, czym są nasze relacje, czym jest wspólnota. I prowadź nas do dobrych decyzji. Ojcze, dziękujemy Tobie za śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Dziękujemy Ci za to, że wszelka moc potęgi nieprzyjaciela została złamana, pozbawiona swojej mocy i wystawiona na pokaz. Ojcze, dziękuję Ci za to, że w czasie tej wieczerzy możemy ogłaszać poprzez śmierć Pana Jego zwycięstwo w naszym życiu. I Ojcze, proszę Ciebie, żeby poprzez te wieczerze zostały uwolnione Twoje cuda, żeby Twoje uzdrowienie, uwolnienie, błogosławieństwo zostało uwolnione w czasie, kiedy będziemy razem łamać się chlebem i kiedy będziemy sięgać po kielich przymierza, kielich błogosławieństwa. Alleluja. Wiem, że konfiguracja tej sali nam za bardzo nie pozwala, żebyśmy się trochę poruszali, ale chciałbym Was dzisiaj zachęcić, kiedy będziemy sięgać po chleb, żeby łamać się tym chlebem z jak największą ilością ludzi, jakich to jest dla nas możliwe, wokół siebie. I jeśli chcesz, możesz złożyć tę deklarację komuś, że jesteś gotowy poświęcić swoje życie dla niego, bo to jest coś potężnego. To jest coś niezwykłego. Tak więc jeśli mogłyby pomóc jakieś osoby...